Gościem Radia Maria jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, amerykański Charles d'Affaires wystosował list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek w sprawie przepisów związanych z reprywatyzacją. Przekonuje w nim, że jeśli ustawa w tej sprawie zostanie przyjęta, to zamknie drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. Tak informuje jedna z gazet, Dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o projekt noweli ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, którą parlament ma się zająć jutro. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zwraca uwagę, że przepisy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nie powinny budzić wątpliwości. Czy tak może być, czy to też będzie jakiś taki spór, tak jak chociażby kiedyś sprawa IPN-u, prawda? Warszawa a Waszyngton.
No, to jest kwestia pewnej sprawiedliwości, czyli dania zadośćuczynienia tym, którzy stracili majątek w czasie wojny czy po wojnie. Natomiast tutaj nie chodzi o narodowość, tylko chodzi o realnych ludzi. Teraz problem nie jest ten przecież, że spadkobiercy ofiar nie mogą ani czy na drodze tej ustawy, czy też w ogóle na drodze sądowej w Polsce dochodzić roszczeń w sprawie utraconego majątku. Chodzi o to, jeśli mówimy o tych akcjach ze strony organizacji ze Stanów Zjednoczonych, że te organizacje roszczą się sobie pretensje, aby prawda, dochodzić, nie wiadomo na podstawie jakiej, prawda, odszkodowań czy też majątku, który został bezpotomnie utracony przez ofiary. To znaczy, że zginęła cała rodzina, nie ma potomków, no więc w związku z czym organizacja jakaś uzurpuje sobie prawo do tego, ażeby ten majątek pobrać, czy ten majątek pozyskać, czy to odszkodowanie pozyskać. I to jest cała sytuacja zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Tu nie chodzi o, w moim przekonaniu, o żadne ofiary, bo jeszcze raz mówię, nawet na gruncie obecnie obowiązującego prawa absolutnie te roszczenia są przez sądy uiszczane. Natomiast te całe awantury, które się pojawiały, były z inspiracji organizacji amerykańskich, żydowskich, które twierdziły, że majątek bezpotomnie zostawiony, bezspadkowy, nie należy się państwu polskiemu, mimo tego, że prawo i krajowe, i międzynarodowe tak stanowi, ale należy się organizacjom, które do tego aspirują. No i oczywiście ten nacisk się pojawia, kiedy pojawia się jakakolwiek okoliczność ku temu, ażeby sprawy tutaj w Polsce porządkować, to raz za razem za pośrednictwem Waszyngtonu odbieramy tego typu sygnały, odbieramy tego typu naciski, ale no, uleganie temu byłoby no, rzeczą zupełnie nielogiczną, a zarazem wyrazem jakiejś radykalnej niesprawiedliwości. Pamiętajmy, że obywatele czy że Żydzi polskiego pochodzenia byli obywatelami Polski. Jeśli Niemcy dokonali na nich zbrodni, to majątek, jeśli jest bezspadkowy, przynależy się państwu polskiemu i tyle. I tutaj...
No bo tu są też kwestie, tak, niektórzy się pytają, o co tak naprawdę chodzi, bo rozwiązanie kwestia majątku gmin żydowskich. Gminy mogą odzyskiwać majątek, jaka skala, prawda,
no,
jest znacząca. Druga kwestia to na przykład problem braku reprywatyzacji mienia w odniesieniu do osób, które przeżyły wojnę i pozostawiły spadkobierców. I trzecia to kwestia tego właśnie mienia bezspadkowego. A my sprawą też się musimy w Polsce zająć, bo pamiętamy te komisje, prawda, chociażby nawet tego działacza miejskiego, pana Śpiewaka, który od lat walczył z mafią reprywatyzacyjną i mówi, że bardzo ostrożne szacunki wskazują, że w samej Warszawie zwrócono nieruchomości o wartości, lekko licząc, 10 miliardów, z czego minimum 20% to były przekręty. Więc ta sprawa też powinna znaleźć jakieś odbicie, bo tu nawet się mówi o jakiejś tam 200 miliardach złotych, jeżeli chodzi o to szacowanie tych, te koszty reprywatyzacji, czy to co no, powinno być zwrócone, bo zostało naruszone, prawda, prawo, czy należy się jakaś restytucja, czy należy się prawo spadkobiercom.
Znaczy, jeśli mówimy o gminach żydowskich, czy nawet o innych wspólnotach religijnych, w tym mówimy o Kościele katolickim, to przecież doskonale wiemy, że wiele z tych utraconych dóbr zostało albo zwróconych, albo zostały wypłacone rekompensaty. Oczywiście to należałoby w jakiś sposób uregulować w stosunku do wszystkich obywateli, w sensie tejże reprywatyzacji. Natomiast o to nie toczy się spór. To nie jest przedmiotem tych wszystkich nacisków, bo tutaj prawo działa i można je jeszcze sprecyzować, uregulować. Natomiast spór się toczy o to mienie bezspadkowe. Czyli wiemy, że ta ludobójcza polityka hitlerowskich Niemiec prowadziła do niszczenia całych rodzin. W związku z czym nagle majątek pozostawał w rękach państwa i pytanie jest, co z tym zrobić. I teraz czy w odniesieniu do tego majątku jakkolwiek może ktoś inny rościć sobie pretensje. W świetle wszelkich uregulowań w naszej kulturze zachodniej, naszej cywilizacji, wówczas majątek przechodzi na skarb państwa, tego państwa, którego dani ci, którzy odeszli, byli obywatelami. Natomiast organizacje twierdzą, że to obywatelstwo się nie liczy, że Polacy współuczestniczyli rzekomo w zbrodniach na Żydach, w związku z czym od strony nieprawnej, ale moralnej nie należy się ten majątek państwu polskiemu, bo to tak jakby notabene zbrodniarzowi dawać majątek ofiary, tylko trzeba to uregulować w sposób inny. I stąd pojawiają się raz za razem naciski. I tu chodzi po prostu o pieniądze. W wielu wypadkach to już było ćwiczone. I w tej chwili, jeśli tego typu uwagi się pojawiają zza oceanu, no to wydaje się, że w takim kontekście, bo każdy inny kontekst jest absolutnie realizowany. To jest, my znamy wiele przypadków z każdego praktycznie miasta, kiedy nawet na gruncie obecnie obowiązującego prawa dochodziło do restytucji mienia. Wszystko jedno, kto dzisiaj jest jakim obywatelem i wszystko jedno, jakie ma pochodzenie. Natomiast tu jest rzeczywiście, chodzi o te setki miliardów, które no, nie mają spadkobierców i w tym wypadku ktoś zewnętrzny uważa, że on ma prawo do tego, ażeby ten majątek pozyskać.
A myśli pan, że no, tak to powinno wyglądać? No bo rząd przekonuje, że nie ma racji i że ktoś się miesza we wewnętrzne sprawy Polski, bo nawet opozycja mówi, że ten problem trzeba rozwiązać, bo dziś w każdej chwili można stwierdzić nieważność decyzji sprzed 30 czy 50 nawet lat.
Nie no, ustawa reprywatyzacyjna w jakiejś formie powinna mieć miejsce, bo pytanie jest, czy da się wszystko zrekompensować, w jakiej formie i tak dalej. Czyli trzeba to uporządkować raz na zawsze. Natomiast nie można się godzić na to, że ktoś uzurpuje sobie prawa do tego, co jest, co mu się nie należy. No i poprzez szantaż moralny stara się coś wymusić, czyli rzeczywiście mieszać się wewnętrzne sprawy, a później głosić, że dzieje się wielka nieprawość, nie mając ku temu żadnych podstaw.
A ta sprawa tej ustawy 447, no bo to też sprzed kilku lat, jak gdyby ona też jest takim trochę tłem, czy drugim dnem przez Polskę, co pewien czas przetaczały się kiedyś fale, prawda, różnego rodzaju, nie wiem, czy paniki, czy pytań, które stawialiśmy, ta ustawa 447 zaproponowana przez Senat USA.
No to jest kwestia właśnie jak gdyby wymuszania na rządzie amerykańskim reakcji na te działania tych organizacji żydowskich w Ameryce. Te raporty się mają pojawiać, tam co roku staje się administracja waszyngtońska ma raportować, w jaki sposób idą postępy w realizacji tychże żądań. Tylko no jeszcze raz mówię, to jest wbrew wszelkim zasadom, wbrew prawu międzynarodowemu. Dlatego tutaj nie element prawny za tym stoi, tylko moralny. Znaczy, dlaczego, tak jak ojciec wspomniał, pojawiają się wówczas takie ostre nagonki w kontekście chociażby ustawy IPN-owskiej, ponieważ dla niektórych tych środowisk oskarżenie Polski czy Polaków o współudział w Holokauście daje pewien argument moralny w tego typu sporach. Argument moralny jest mniej więcej taki, no wyobraźmy sobie taką oto sytuację, że Niemcy zlikwidowali na swoim terenie Żydów i organizacje żydowskie, ale przede wszystkim fizycznie Żydów, i później państwo niemieckie do dzisiaj dzierży ten majątek, nie płacąc żadnych odszkodowań nikomu. I wtedy powiemy tak, no ci, którzy doprowadzili do zbrodni jako instytucja, przejmują majątek ofiar. I wtedy Niemcy oczywiście na różne sposoby musieli się wypłacić, no poniekąd nie mając argumentów, ponieważ byli organizatorami ludobójczej polityki. No więc jeśli Polska była ofiarą Niemiec, jeśli na naszych terytoriach organizowano ludobójczą politykę i robili to Niemcy, no to w sensie moralnym oni odpowiadają za to, co się tutaj stało. Obozy koncentracyjne, getta i tak dalej. Natomiast jeśli próbuje się zniekształcić historię i uczynić nas współodpowiedzialnym, no to wtedy można iść tym tropem majątku, który został w Niemczech, czyli ci, którzy są odpowiedzialni lub współodpowiedzialni, nie mają prawa do tego, ażeby ten majątek dzierżyć, nie mają moralnego prawa. No i tą drogą się próbuje iść, bo w sensie, jeszcze raz powiadam, wszelkich zasad prawa krajowego i międzynarodowego nikt nie ma prawa do tego dziedzictwa, oprócz państwa, którego ofiary były obywatelami.
Jak pan ocenia zmiany, które dokonują się w PO, bo europoseł Jarosław Duda zrezygnował z pełnienia funkcji szefa regionu dolnośląskiego. Platformy, były lider PO Grzegorz Schetyna wraca na stanowisko. Też będzie miał może większy wpływ na partię, a po powrocie Donalda Tuska może mieć nawet ważne stanowisko. Pan widzi, że tak się to będzie rozgrywało, a dotychczasowy lider gdzieś spadnie na koniec?
No to Platforma jest oczywiście w kryzysie. Z Platformy wyrzucono pewnych posłów i parlamentarzystów, więc oni szukają dla siebie odniesień, stąd Ujazdowski, Raś pojawiają się w Koalicji Polskiej, a więc w PSL-u. Tutaj mówi się rzeczywiście dużo o powrocie Donalda Tuska. Dużo się mówi, nic się na razie nie dzieje, no zobaczymy. Na pewno pojawiają się walki frakcyjne, na pewno Grzegorz Schetyna rośnie w siłę i stara się też no, tego Budkę osłabić, bo przecież to on na tej słabości Schetyny rzekomo urósł, w tej chwili doprowadził partię do bardzo niskiego poparcia, popełnił cały szereg błędów. No, dla niektórych powrót Donalda Tuska miałby być wybawieniem dla Platformy, odbiciem się od dna, wskoczeniem na te 20 kilka procent, tak jak było. Inni z kolei oceniają, że to nic nie da, że Donald Tusk ma też sporo negatywnego elektoratu, że to będzie powodować jeszcze większe zaostrzenie walki samej Platformie i między Platformą, Hołownią, SLD czy PSL-em. No, tam się po prostu źle dzieje. Mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją. Niektórzy z kolei mówią, że Donald Tusk, gdyby chciał wrócić, to chyba tylko pod silnym naciskiem Angeli Merkel, Berlina, no bo wiadomo, że Berlin chciałby zmiany władzy w Warszawie na sobie bardziej powolną. Donald Tusk jest symbolem tego i niektórzy marzą i z zagranicy o jego powrocie, wierząc w jakąś mityczną jego siłę. Żadne sondaże nie wskazują, ażeby ta siła była taka jak wtedy, kiedy był premierem w Polsce.
A jak pan ocenia przejście senatora Ujazdowskiego do PSL-u? No bo to nieraz się tak zastanawiamy, czy partie odchodzą od ideału, czy też parlamentarzyści, myślę posłowie, senatorowie, bo kiedyś Kazimierz Miach-Ujazdowski należał do PiS-u, pełnił funkcję ministra kultury w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego. Był też wicemarszałkiem Sejmu i europosłem. I teraz no, taka zmiana, komu się to przyczyni, komu to wyjdzie, prawda? Kto zyska na tym transferze?
Znaczy na pewno po części zyskuje PSL, no bo oni sklejają sobie zamiast Kukiza tego typu postaci, pokazując, że mogą operować również w elektoracie miejskim. Na pewno traci na tym Platforma, no bo odsuwa od siebie jakoś tam znanych polityków. No wszystko to fluktuuje. To rzeczywiście jest tak, że dzisiaj te transfery polityczne się odbywają dosyć często międzypartyjnie. Te kwestie ideowe schodzą wówczas na plan dalszy. To byli tak zwani konserwatyści w Platformie, tak się mówiło. No ale jak wiemy, jeśli Budka skręcił radykalnie na lewo, jeśli przyjął program aborcyjny dla swojej partii, no to dla tych konserwatystów, choćby nawet tak zwanych, miejsca w tej przestrzeni nie było. Natomiast no, PSL oczywiście skleja takich, czy przykleja do siebie takich różnych rozbitków politycznych. No i no, to rzeczywiście burzy pewien ład rozumienia rzeczy przez elektorat, no bo co ci panowie mają z wsią wspólnego, w sensie właśnie jakiegoś programu rolnego, tego nikt nie wie. Natomiast jak najbardziej no, próbuje po prostu Kosiniak-Kamysz sam, też nie będąc przecież człowiekiem ze wsi, próbuje jakoś budować taką nową partię, która będzie już nie tyle zmagać się o elektorat wiejski z PiS-em, ale gdzieś będzie wychodzić na te wody miast i tam odbierać elektorat choćby częściowo Platformie.
A jak pan odbiera powstanie partii republikańskiej, no bo Bielan i Bortniczuk mówią Gowinowi, wicepremierowi, że nasz konflikt stanowił zagrożenie dla jedności Zjednoczonej Prawicy. I teraz czy to też jakieś zmiany, jak to dalej będzie wyglądało?
No to jest problem głównie partii Porozumienia Jarosława Gowina, wewnętrznie skonfliktowanej. Ta partia republikańska oczywiście jest o wiele bardziej nastawiona na porozumienie z PiS-em i bardzo mocno osłabia tę retorykę Jarosława Gowina, który coraz częściej krytykuje rząd. Nawet ten Polski Ład, który podpisał, krytykuje. Głosował inaczej w sprawie Ligii Staroń. Raz za razem stara się budować jakąś swoją taką wewnątrzopozycyjną markę. Niektórzy twierdzą, a szczególnie ta właśnie partia republikańska, po to, ażeby albo przejść gdzieś do PSL-u, albo startować z innych list wyborczych. No więc to ta nowa partia jak gdyby ma zastąpić ten członk koalicyjny Gowina, w dużym stopniu też bazując na tych samych posłach. No i w dużym stopniu osłabiając ten przekaz, który Gowin stara się czynić, no pokazując, że cele ma partykularne. No i zasadniczo nieskuteczne są te w tym sensie wizerunkowym działania Jarosława Gowina.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.